Jak widzą lokalność, lokalną tożsamość naukowcy, literaturoznawcy z tego obrzeża Polski, z obwarzanka Polski, w zestawieniu z naukowcami z centralnej Polski?
Ci naukowcy z obwarzanka widzą ją bardzo konkretnie z perspektywy własnego miejsca, a ci, którzy też patrzą z pewnej lokalności, ale jakby nie chcą tego zobaczyć, ostatecznie Warszawa to jest Mazowsze. Można by to spojrzenie takie związane z miejscem sobie jakoś wykształcić, ale raczej to spojrzenie centralne się cechuje oderwaniem od miejsc. Więc myślę, że oni opierają się na pewnym wyobrażeniu Podlasia. My też w sumie mamy swoje wyobrażenia, tylko mamy ich więcej, możemy je ze sobą konfrontować, znamy ich historię i to nam pomaga zobaczyć Podlasie w całej dynamice różnorodności, myślę, że mniej schematycznie. My po prostu wiemy, że trzeba dużo wiedzieć o danym miejscu, żeby starać się je zrozumieć, a nie je sprowadzić do ładnego symbolu, nawet jeśli on będzie bardzo atrakcyjny. Na przykład teraz przepracowujemy szeptuchę jako symbol Podlasia i ona jest w alkoholach, wszędzie jest.
Jak to w alkoholach?
Są alkohole, które się tak nazywają. Więc myślę, że jest to taki znak i gadżet. No a to jest dość poważny problem. Ma swoje literackie wcielenia, no ale o nich wiemy my więcej z Podlasia. My z Podlasia.
Jaka jest różnica na przykład na różne wątki, które pojawiają się w literaturze Ignacego Karpowicza?
Centrala zwraca uwagę na przykład na kwestie pokoleniowe, czyli nie halo byłoby opowieścią o transformacji ustrojowej i o jej konsekwencjach pokoleniowych, na kwestie klasowe. Hanna Gosk poczuła kategorię subalterna, czyli takiej zależności związanej z peryferyjnym usytuowaniem i z klasowością właśnie. Natomiast nikt nie pisał o złożonej tożsamości etnicznej bohaterów Karpowicza i jego samego, o uwikłaniu obrazowania jego powieści w ikonografię prawosławną. Nikt nie pisał o tym, że no właśnie migracja i jakaś forma awansu społecznego, to nie jest bardzo ważny temat u Ignacego, no ale jakoś tam jest, wiąże się z samopolonizacją, więc to są dla nich wątki właśnie takie regionalne, czyli partykularne, poboczne i mniej istotne. Skupiają się na tym, co mogłoby być wspólne, użyję tego określenia, narodowe, ogólnopolskie, czyli przepisują jego doświadczenie na to, co uniwersalne, a w tym momencie te aspekty lokalne wydają się akcydentalne i nieistotne. A my odwrotnie, wydobywamy je, bo wydają nam się kluczowe, również ze względu na tę regionalną autonarrację, którą próbujemy odtwarzać na bazie tekstów literackich.
Badacie, opisujecie książki artystów stąd. W jaki sposób pisarze mogą wpływać na tożsamość mieszkańców danego regionu, na przykład Podlasia? W jaki sposób oni mają taką siłę, że mogą sprawić, że my czujemy się tym, kim się czujemy w odniesieniu do miejsca, do narodu i tak dalej?
Oni wytwarzają tę tożsamość. Obraz człowieka, jakiegoś bohatera, jakiegoś miejsca, który jakiś jest. I nie wiedzieć kiedy, przez naszą podświadomość, kiedy go przyswajamy w lekturze, właśnie przyswajamy sobie pewien obraz, na przykład Podlasia. Właśnie z takich obrazów budujemy swoje wyobrażenie i to się dzieje tak podprogowo. Dlatego potrzebni są między innymi literaturoznawcy, żeby nam powiedzieli właśnie: o, tu widzisz, tu właśnie cię mamy. Coś się dzieje ważnego w twojej wyobraźni, więc mają ogromny wpływ i nie trzeba tutaj bardzo patetycznych teorii literatury o władzy i o rządzeniu duszami, bo to się dzieje po prostu w trakcie czytania, słuchania, tak to się odbywa, nie wiadomo kiedy.
I od tego są literaturoznawcy, żeby pokazywać nam, że zaczytywaliśmy się w Mickiewiczu i w Panu Tadeuszu, sądząc, że wszyscy jesteśmy ze szlachty, a tymczasem my raczej z tych czworaków.
To prawda, ale no właśnie literaturoznawcy też są od tego, żeby to pokazywać, żeby powiedzieć, że no właśnie Pan Tadeusz kończy się happy endem, Zosia i Tadeusz biorą ślub i mają, zdaje się, uwłaszczyć chłopów i wprowadzić gospodarstwo, które by się rządziło na innych zasadach. Niestety Mickiewicz kończy w tym momencie i nie wiemy, co dalej. Poprzestajemy na tym wyidealizowanym obrazie szlacheckiego dworku i szlachty, która miała być sercem narodu. Tymczasem to się zaczęło już dawno temu, bo to był chyba 2000 2011 rok, kiedy był spektakl w imię Kuba S. Strzępki Dymilskiego, kiedy ukazała się płyta Gore, Ruty. I nagle okazało się, że jest w nas chłopski ludowy gniew, bunt, że czujemy się uciskani, że nasza tożsamość no właśnie sięga korzeniami tego, co robotnicze, tego, co chłopskie, tego, co wiejskie i że w sumie 90% społeczeństwa ma właśnie takie korzenie. Natomiast na poziomie wyobrażeniowym nauczono nas, bo tutaj szkoła jest też istotna i ta edukacja, dobór lektur, że my powinniśmy czuć duchowe pokrewieństwo z Soplicowem. I czujemy je i bardzo dobrze, ale ten obraz się ciągle poszerza, dopełnia, pogłębia. I oczywiście docieranie do tego dziedzictwa jest trudne, bo to jest często kultura oralna, nie ma świadectw pisanych, a przecież tradycja kumuluje dzięki tekstom. Kiedy my sięgamy do ludowego dziedzictwa, czy feministycznego dziedzictwa, o którym mówiła Danuta Zawadzka, to często nie ma tych świadectw. Dlatego ta praca jest bardzo trudna, bo musimy bazować na mgławicowym materiale. Nie wiem, jest archiwum kobiet, które funkcjonuje w Instytucie Badań Literackich i chodzi na przykład o to, żeby docierać do jakichś zapisków, które być może drzemią w szufladach. Przepisy kulinarne, na których kobiety też sporządzały różne notatki, to może być takie świadectwo, więc my próbujemy szukać w tych obszarach, żeby docierać do dziedzictwa, które trochę nam ten, będę się już trzymać tego obrazu, soplicowski dworek demistyfikuje.